Pozdrawiam Was z zaśnieżonego Jakucka. W Polsce podobno ciepło i słonecznie, a tutaj minus 7.
Trzymałam się tych bardziej północnych ścieżek, które też są bardzo ciekawe ze względu na to, że ludzie tam są w większym oddaleniu od tego wszystkiego, mają większy dystans. Ale właśnie myślałam, no dobra, tam się nie boją, bo wiedzą, że i tak są daleko od wszystkiego, ale to było bardzo przerażające, bo właśnie tam ludzie byli ogólnie zadowoleni, uśmiechnięci i tak jak mi powiedziała jedna kobieta, mówię, no ta to jest taka mądra, wyważona dyrektor tam instytutu i muzeum takiego geologicznego w Magadanie, taka kobieta z 1,80 m i wagi słusznej i stopa i dłoń po prostu taka i ona mówi do mnie, no tak, ta wojna, no strasznie to przykre, ta wojna, ach no. I już myślałam, że powie coś takiego krytycznego i że będę mogła ją jakoś jako pozytywną bohaterkę cytować w moich reportażach. I ona nagle mówi, no żal mi jest bardzo tych chłopców, że idą na wojnę, no ale kto ma nas bronić przed tymi Ukraińcami? Kto ma nas przed nimi bronić? To jest tragikomiczne absolutnie, zwłaszcza jak się widzi tą olbrzymią kobietę taką, która mieszka na krańcu świata i która w jakiś sposób uważa, że trzeba ją obronić przed Ukraińcami. No więc to tak.
W odróżnieniu od kobiety z muzeum, bohaterka tej historii jest niewysoka, drobna i niemal zawsze uśmiechnięta. Nosi dredy, które świetnie sprawdzają się w podróży i biżuterię, którą przywiozła prawdopodobnie aż z Tybetu. Pisarka Maja Wolny od kilku lat mieszka w pięknym Kazimierzu, ale tak naprawdę Kazimierz jest portem, do którego przybija na krótko pomiędzy dalekimi wyprawami. Podczas ostatnich pokonała 20 tysięcy kilometrów. Podróż ta w gwałtowny i zaskakujący sposób została przerwana, ale nowa książka Mai, Pociąg do Imperium, mimo to ma powstać.
Proszę, to może wejdźmy tutaj do biblioteki. O, to jest takie bardzo miłe miejsce.
O, świątynia twoja.
I zacisznie, i psy nam nie będą przeszkadzać. Zamkniemy się tutaj.
O. Pięknie. A tutaj piszesz przy tym biurku?
Czasami. Tutaj nie piszę na co dzień, natomiast jak muszę korzystać z jakichś źródeł, to sobie tutaj siadam, coś sobie wypisuję. Także to jest taka, powiedzmy, to jest takie biurko robocze, ale nie
do
takie
kwerendy.
Do kwerendy, tak, do różnego przeszukiwania słowników. O, proszę bardzo. Pisząc powieści, ja bardzo potrzebuję takiego tworzywa z ziemi, z życia, z gleby, z lasu. Ja bardzo potrzebuję tych wszystkich nasion, zapachów, więc ja się zawsze gdzieś wyprawiam w jakieś miejsca. Zależnie od tematu, to są mniej lub bardziej egzotyczne okolice, więc ja zawsze ten rodzaj badań terenowych prowadziłam, tylko później robiłam z tym coś zupełnie innego. Przetwarzałam to jako powieść, jako zmyślenie. A kilka lat temu wpadłam na taki pomysł, żeby moje syberyjskie wyprawy, które mi służyły do powieści, żeby to spisać i pociągnąć tą trasę dalej, aż do samego Tybetu. I tak napisałam właśnie książkę Pociąg do Tybetu, która takim wielkim bestsellerem się stała, została też wydana za granicą. I to mnie bardzo oczywiście zachęciło, bo jakoś nie wydawało mi się, że te moje opowieści z podróży mogą tak bardzo ludzi interesować. A tu się okazało, że bardzo interesują. Ta ostatnia podróż, czy też cykl podróży, zrodziły się 24 lutego minionego roku, bo wybuch wojny zmienił wszystko w moim życiu, w życiu tylu milionów ludzi. Także ja nie planowałam kolejnych wypraw na wschód, przynajmniej nie w najbliższych latach. Miałam się zajmować czymś zupełnie innym. Ale kiedy cały świat zapłonął, to ja po prostu odłożyłam wszystko na bok i kupiłam zupełnie inny bilet.
Maja Wolny zadebiutowała na łamach polityki na początku lat 2000. Jej biurko w redakcji sąsiadowało z biurkiem samego Ryszarda Kapuścińskiego. To właśnie cesarz reportażu został pierwszym i najważniejszym mentorem młodej autorki. Kiedy Rosjanie zaatakowali Ukrainę, pojawiła się myśl, aby podążyć śladami mistrza, aby wrócić do imperium.
W tej chwili siedzę i piszę, opisuję coś takiego, co jest unikalne i niezwykłe. Ja tak poświęciłem te ostatnie moje 3 lata. Wydawało mi się, że to, co się dzieje w Rosji, w ogóle w całym tym byłym imperium, jest no, niezwykłym wydarzeniem XX wieku po prostu. Jedynym, niepowtarzalnym. To już nigdy więcej nie będzie.
Więc Kapuściński napisał Imperium, która jest książką absolutnie genialną. Ona się ukazała w 1993, czyli prawie 30 lat temu. I jak ja to czytałam, a byłam licealistką wtedy, to ja po prostu dostałam jakichś wypieków na twarz. No to było dla mnie takie niesamowite. Od tamtego czasu to ja przeczytałam Imperium jeszcze 3 razy. Teraz po raz kolejny oczywiście, bardzo niedawno. I tam są takie fragmenty, jeśli je teraz głośno zacytować, to po prostu ciarki po plecach, bo to jest tak, jakby on teraz nam mówił rzeczy o tym systemie, o tym reżimie, nie mając kompletnie przecież pojęcia, że nastanie ktoś taki jak Putin. Więc ta uniwersalna przenikliwość, która jest w tym dziele, mimo że przecież to były zupełnie inne czasy, to był rozpadający się Związek Radziecki i jeszcze nikt nie wiedział, co będzie na to miejsce. To się coś waliło, to były jakieś ruiny i jeszcze nikt nie miał pojęcia, co na to miejsce nastanie, a w jakiś sposób Kapuściński to wiedział. Ja wszędzie zawsze jeżdżę tylko z małym plecaczkiem, malutkim. O, mam taki plecaczek czarny. Tu się mieści, ile tu się mieści? No, 2 sweterki, nieduże, 3 t-shirty, bielizna i 1 spodnie. Mniej więcej tyle, kosmetyczka, tyle się mieści. O, taki. Bo wiem, że to jest wielki komfort i wielki luksus nie mieć bagażu. Zawsze, w każdej chwili móc się łatwo przemieścić z miejsca na miejsce.
Ale jak wjechać do kraju, który nie wydaje wiz, do którego nie można dolecieć samolotem? Sytuacja zmieniła się dopiero latem 2022 roku. Maja Wolny otrzymała wizę na wjazd do Rosji jesienią.
I nadszedł wrzesień, a ja nadal nie mam tej wizy, a ja już wszystko miałam wyliczone i zaplanowane na październik, żeby jechać. I mówię, no nie, no i coś złego się chyba dzieje. A tu nagle Putin ogłasza mobilizację w Rosji. I ja mówię, no tak, to już w życiu nie pojadę. I dosłownie dzień po ogłoszeniu mobilizacji ja dostaję informację, że dostałam wizę. Więc mówię, nie, no niezwykłe to jest absolutnie. Oczywiście bardzo mnie przeraził ten kontekst, że jadę do kraju, który jest w stanie mobilizacji, bo do tamtego momentu to w Rosji panowało przekonanie, że nie ma żadnej wojny. Jest jakaś operacja tam wojskowa, gdzieś się odbywa na terenie dalekim, odległym. Natomiast ani sami Rosjanie obywatele, ani oficjalnie władze nie przyznawały w żadnym punkcie tego, że jest jakaś wojna. I wszystko było spokojnie i wesoło i nie ma żadnej wojny w ogóle. Do takiego kraju pogrążonego w tego rodzaju zaplanowanej nieświadomości miałam jechać, a tu nagle się okazało, że jest inaczej, bo bierze się chłopców do wojska, bo bierze się mężczyzn do wojska i bierze się ludzi w wieku prawie że podeszłym do wojska. I na ulice miast wjeżdżają, prawda, samochody na sygnale, wyją syreny, ludzie gdzieś tam uciekają, chowają się, więc miałam świadomość, że jadę do takiego kraju, a nie do takiego, który udaje, że wszystko jest okej. Wyjeżdżając, to oczywiście nie wiedziałam dokładnie, co zostanę i myślę, że jechałam z większą naiwnością i ta moja naiwność znikała z każdym kolejnym dniem. No, cel był rzeczywiście taki, żeby odwiedzić wszystkie miejsca albo prawie wszystkie miejsca, które Kapuściński odwiedził w latach 90. i wcześniej, żeby pokazać, w jaki sposób ta idea imperium nadal jest żywa i nadal w jakiś sposób obezwładniająca, i ten totalitaryzm i ten despotyzm w dalszym ciągu kontroluje i niszczy wolność, niszczy ludzkie życie. Żeby to pokazać. I to właściwie był mój cel, ale miałam gdzieś jakąś taką nadzieję, że być może jakieś znajdę argumenty przeciwko, że będzie jakiś ferment, że będzie jakaś opozycja, że będzie jakieś tutaj... Właściwie już u progu rewolucji się znajdujemy w Rosji. Jeszcze chwila i wszystko się skończy. Z jakąś taką nadzieją chyba jechałam, że może uda mi się uchwycić taki moment właśnie rozpadu, tak jak się to uchwycić udało Kapuścińskiemu.
Pozdrawiam Was z serca Syberii, z dworca kolei transsyberyjskiej w Krasnojarsku. Słyszycie? To jest właśnie mój pociąg. Moskwa-Władywostok. Zaraz przyjedzie. Dzień dobry. Pozdrawiam Was z 15 piętra wieżowca w Nowosybirsku, takiej syberyjskiej stolicy. Cześć, dzień dobry. Pozdrawiam Was z okna wieżowca tutaj w Murmańsku na 8 piętrze. Czarno, ciemno wszędzie. Dzisiaj rano nie było.
Ja oczywiście podróżowałam tak, jak podróżuje taki reporter incognito, więc nie chodziłam na żadne konferencje prasowe. Zresztą te oficjalne wydarzenia w ogóle mnie nie interesowały. Także gdzie ja chodziłam? Ja chodziłam do klubów, restauracji, kawiarni, księgarni, kościołów, cerkwi, muzeów, na uczelnie, do jakichś startupów. Chodziłam gdzieś tam w takie miejsca, gdzie przesiadują bomże, czyli tacy pijaczkowie rosyjscy, bezdomni pijaczkowie. W takich miejscach się pojawiałam. No i oczywiście w tych wszystkich środkach transportu, a że przestrzenie i trasy odległe, to tam też można kawał życia rozpoznać i sobie zbadać. W tych wszystkich marszrutkach, w tych wszystkich pociągach, w samolotach takich wewnętrznych rosyjskich. Część spotkań miałam zaaranżowanych wcześniej poprzez moich znajomych i moje kontakty i kontakty moich kontaktów, więc to wszystko, taka sieć była dość rozbudowana, wszystko w jakichś komunikatorach takich nieoczywistych, bo bardzo się też wszyscy bali wymieniać takie informacje, dane, więc myśmy zawsze też szukali jakichś takich bezpiecznych sposobów komunikowania się. To też jest jakby rodzaj logistyki. I dzięki tym wszystkim kontaktom udało mi się w sumie ponad 100 osób namówić na rozmowę, taką dłuższą. I co jest wielkim osiągnięciem, dlatego że ludzie się potwornie boją. Większość ludzi, nie wszyscy, ale większość absolutnie potwornie boi się rozmawiać z cudzoziemcem na tematy inne niż pogoda, czy też drobne rozmowy o właśnie o pociągu, czy o konduktorze, czy o jedzeniu. Natomiast jak każdy jakikolwiek inny temat, który choć w jakiejś niebezpiecznej bliskości polityki się znajduje, no to już wywołuje taki skurcz mięśni twarzy, bardzo łatwo rozpoznawalny dla mnie. I już widzę, jak bardzo się ta osoba spina i jak bardzo jest przerażona. Czuje się strach tej osoby i ma się potworne poczucie, że się kogoś w taki dyskomfort wprowadza, ale z drugiej strony, że to jest konieczne, to tak jak dentysta. I to jest strasznie ciężkie, tak być z taką osobą. Jednocześnie widać, że ona coś by chciała powiedzieć, jakoś to z siebie zrzucić, ale tak się boi. Często były takie dziwne te rozmowy, na przykład już jesteśmy blisko, ja już pytam na przykład, o, no to jak to, gdzie jest twój chłopak, to wyjechał, tak, uciekł przed mobilizacją, no to dobra, już ucieczka wzrokiem, już widzę konsternację, ja mówię, to musi być okropne, pewnie mieliście poważne plany, jesteś w takim wieku, że pewnie myślałaś o czymś poważniejszym, tak, już widzę łzy w oczach w tym momencie i myślę, że już mi się zwierzy i powie, bo dotknęłam czegoś bardzo wrażliwego, a ona mówi do mnie, o, zobacz, w tym budynku mieszkał kiedyś Dostojewski.
Lęk jest zwierzęcy, straszny, okrutną siłą w nas i po prostu jest bardzo ciężko sobie z nim poradzić. I jedyna ta różnica między tymi, którzy idą, a tymi, którzy nie idą, polega właśnie na umiejętności czy stopniu opanowania tego lęku. A teraz stopień opanowania tego lęku wynika po prostu z kwestii motywacyjnych, jak gdyby. To znaczy, dla mnie najważniejsze jest w tym momencie tam być. I wtedy to jest silniejsze od wszystkiego, od tego strachu, który jest we mnie.
Prybudzie w 9:50 na 22 godzinę. Wychod poezdu i wychod góry prowadzi się po mostu.
Podczas tej podróży, no to ten strach ciągle towarzyszy i on jest na różnych poziomach bardzo. I ten rodzaj strachu, jak się spotyka tego samego mężczyznę w wielomilionowym mieście, jak się widzi w hotelu, że ktoś poprzestawiał rzeczy i nie była to pokojówka, bo pokój nie posprzątany niestety. No to jest właśnie ten rodzaj strachu. Albo jak człowiek, jak stoi pod prysznicem i ktoś szarpie za klamkę, całe szczęście drzwi zamknięte od środka, no bo zawsze tak robię. No dobra, to mógł być ktoś, kto się pomylił, ale mógł, ale nie musiał. Więc to jest właśnie ten rodzaj strachu, który nie jest wytworem wyobraźni, to znaczy nie do końca wiadomo, co jest prawdziwą przyczyną, żeby się tak na poważnie bać, ale chyba przezornie jest jednak brać poprawkę na to, że tak, lepiej mieć ten rodzaj takiego po prostu fizjologicznego strachu w sobie, który sprawi, że w razie czego zachowamy przytomność umysłu, nie zrobimy czegoś głupiego. Także właśnie ten rodzaj takiego napięcia, strachu jest podczas tych podróży przez cały czas. I to trzeba potem jakoś odchorować, to trzeba się potem jakoś z siebie zmyć, zrzucić. Nie powiem, że oczywiście, że to jest jakieś cierpienie straszne i że nie, bo gdyby tak było, to bym tego nie robiła, oczywiście.
No właśnie, to byś już nie wyruszyła w kolejną podróż.
Ale no moi bliscy wiedzą, że to jest po prostu, że też nie będę tutaj zgrywać jakiejś bohaterki, że ja się po prostu strasznie boję za każdym razem, jak wyjeżdżam. Ja mam w ogóle bardzo dobrą intuicję i to mnie broni jakoś, ale właśnie przez to, że ja tą intuicję mam, to ja wiem, że po prostu że to nie jest tak więc za każdym razem myślę sobie, oj, to mi się nie podoba, oj, tu coś było nie tak, o, tu ktoś dziwnie spojrzał, o, tu ktoś, dlaczego zamieniono mi miejsce w samolocie, to jest jakieś dziwne, to jest jakieś podejrzane, niektóre z tych tropów pewnie są mylne. Ale po prostu no, taką przytomność gdzieś trzeba zachowywać, bo nigdy nie wiadomo. I jakoś staram się cały czas się pocieszać myślą, że to jest olbrzymi kraj, że ja jestem małą mrówką, która sobie tam spaceruje po tym olbrzymim, niewyobrażalnym obszarze. I że mi się zawsze gdzieś uda schować i że ja się bardzo szybko przemieszczam. Więc to jest taka moja pociecha. I również to, że ja mam wielki talent, nie mam wielkiego talentu charytatywnego, chociaż się staram, ale mam wielki talent logistyczny i ja po prostu zawsze znajdę połączenie, drogę ucieczki, ja w tym jestem naprawdę świetna. Wszystko wiem, wszystkie trasy, wszystkie autobusy, wszystkie pociągi. Także ja pominałam się z powołaniem, powinnam w jakiejś firmie logistycznej pracować chyba. Więc to mnie pociesza, że ja wiem, że nie tak łatwo mnie gdzieś jest przytrzasnąć, że ja sobie gdzieś tam poradzę po prostu.
Na ponad 100 rozmówców Mai Wolny, pochodzących z różnych części Rosji, tylko kilkoro potępiło reżim Władimira Putina.
To jest dla mnie też bardzo, bardzo ważne, żeby to pokazać, bo to jest straszna tragedia, jak ktoś jest uwięziony, jak ktoś jest takim więźniem totalnym, bo wszyscy mówią, no tak, nie buntują się. Czemu nie wychodzą na ulicę, jak tam, bo tatuś pracuje w FSB, tak? To już nie wyjdziesz na ulicę. Oczywiście, że jest mowa o tym, że Rosjanie nie wychodzą, nie buntują się, nie protestują. I to jest prawda, że oni tego nie mają. Oni nie mają tego w swoim DNA, nie mają tego w swojej kulturze, bo tak jak mi ktoś właśnie bardzo słusznie powiedział, ta taka buńczuczność, czy jakby odwaga, żeby zaprotestować, to została im wybita 100 lat temu bardzo mocno i została zakopana ileś tam pod wieczną zmarzliną gułagu. I to jest taki terror, którego my sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić. i ten kolektywizm, którego my też nigdy nie przeżyliśmy, całe szczęście, jako społeczeństwo. I oni zostali, tak jak mi właśnie powiedziała znajoma, Rosjanin jak ma problem, niezgodę na rzeczywistość, to nie tak jak Polak, że gdzieś leci, protestuje, macha jakąś chorągiewką, tylko idzie do kuchni, pochlipie, popłacze, wyciera zaczerwienione oczy i wraca do swoich obowiązków. No smutne to bardzo, tragiczne i niestety tak jest. Więc to jest prawda, że tak, nie buntują się, ale to nie znaczy, że nie cierpią, czy nie znaczy, że się na to wszystko godzą. Mówię o ludziach inteligentnych, o ludziach, do których docierają wiadomości również gdzieś z zachodu. Nie mówię o ludziach, którzy absolutnie już mają tę świadomość wypraną. Tylko o ludziach, którzy rzeczywiście próbują jakoś sobie wyważać to, co czytają, znajdują i to, co słyszą z tej telewizji, z tego pierwszy kanał. To jest taki program pierwszy rosyjskiej telewizji, który po prostu, to jest coś niesamowitego, co się tam dzieje w tym i coś i przekaz, który stamtąd się sączy, ale jest to na świetnym poziomie robione. Także to nie jest tak, że po prostu telewizja dla idiotów, tylko to jest naprawdę wyższa szkoła jazdy. Zresztą Rosjanie są w tym świetni, to trzeba im przyznać. Po prostu ja znam bardzo wiele osób, które po prostu nie oglądają albo nawet nie mają telewizora, bo boją się, że w jakiś sposób by się to przesączyło do głowy, bo to jest po prostu takie mocne. Ale ci, którzy nawet tej telewizji nie mają, to mimo wszystko są na to narażeni, bo w przestrzeni publicznej widzi się plakaty, widzi się jakieś reklamy, bo gdzieś w kinie się zobaczy jakiś taki film dokumentalny, który to tak bardzo niuansuje wszystko. Te kontury gdzieś tam zaciemnia. Słyszy się to od znajomych w pracy. To się słyszy od szefa. To się słyszy od sąsiadów. To się słyszy w sklepie. Więc jest bardzo, bardzo trudno tak jakoś zostać przy swojej prawdzie. To trzeba być bardzo silnym człowiekiem, żeby dać opór temu wszystkiemu, bo to nie wystarczy wyrzucić telewizor i sobie włączyć Twittera nielegalnie, bo nie ma oczywiście, te wszystkie media są gdzieś tam, media społecznościowe są poblokowane, więc trzeba mieć jakieś tam swoje VPN-y i inne wytrychy, żeby te wiadomości czerpać. Więc to wszystko ludzie robią, ale mimo wszystko odeprzeć tą rzeczywistość, która po prostu włazi poprzez oczy, poprzez wszystkie zmysły, to jest ciężko. I nie mówię tego, żeby jakoś kogokolwiek usprawiedliwiać, tylko mówię to, bo przeprowadziłam na sobie taki eksperyment po prostu.
Scholz mówi, że agresję Rosji my powinniśmy pobić. Scholz, znaczy my powinniśmy wejść w Berlin i nie wychodzić оттуда nigdy. Głupcy! Горбачев, Ельцин, которые вывели наши войска из Восточной Европы.
Kiedy byłam w Rosji w październiku i widziałam to przerażenie mobilizacją i ten opór tego społeczeństwa i rozmawiałam z tymi dziewczynami, których narzeczeni uciekli do Gruzji, Kazachstanu, Mongolii, to wydawało mi się, że faktycznie jest ten opór, matki rekrutów się buntują, coś się zmienia dla nas w naszych oczach na korzyść, ale potem wróciłam w grudniu do Rosji i zauważyłam taką niebezpieczną zmianę, że po pierwsze ci wszyscy, którzy nie chcieli walczyć i umierać, to ci młodzi chłopcy wyjechali, ci prozachodni, ci informatycy, ci akademicy, inżynierowie opuścili Rosję i pewnie nigdy do niej nie wrócą. Czyli jakby reżim pozbył się tego elementu niewygodnego. Okej, braki kadrowe, ale na poziomie ideologicznym to dobrze, taka czystka. I ta druga bardzo przerażająca dla mnie odkrycie, że im dłużej ta wojna trwa, tym ta determinacja jest większa, bo jeżeli na początku tej wojny to była taka walka nie wiadomo za co i za czyje ziemię i za kogo, to teraz nastąpiło takie usynowienie, powrót do macierzy, tak i propagandowo, ale też bardzo sprytnie, ekonomicznie, kulturowo. Nagle Donbas, czyli Ługańska Republika Ludowa i Doniecka Republika Ludowa, stały się tak zwane nasze, czyli rosyjskie. Na przykład tam się ludzi, młodych ludzi kusi bardzo dobrymi kredytami poniżej poziomu inflacji, że jeżeli się tam przeniesiesz, dostaniesz relokację, dostaniesz wiele, dużo pieniędzy od razu, teraz, zaraz w gotówce, plus od razu mieszkanie, budujemy najnowocześniejsze bloki, proszę. Kurort tu będzie tak, no, szklane domy po prostu. I wiele młodych rodzin, na przykład z jakichś bardzo biednych, smutnych rejonów, również klimatycznie nieciekawych, jakichś północnych, właśnie syberyjskich, nagle jadą na południe, do kurortu, gdzie będą mieszkać w super nowoczesnym bloku na kredyt na 2%. I co robią? Jadą. I nagle słyszą się opowieści, że jakaś Rosjanka w swoim ogródku została zabita przez Ukraińców, prawda? Nie wiadomo, czy to prawda, czy nieprawda, ale nagle się okazuje, że to są tak zwane nasze ziemie i trzeba bronić tej staruszki, trzeba bronić tego ogródka i trzeba bronić tego kurortu, który ma być dla naszych młodych rodzin. I to jest przerażające, że to jest dosłownie kilka miesięcy i następuje ta zmiana, że to już nie jest jakiś tam region gdzieś, gdzie nawet ludzie nie potrafią wskazać na mapie gdzie, tylko to już jest część imperium. To jest konflikt, który jest tak straszny, tak bratobójczy, o tym my jakoś znowu zapominamy tutaj, jakoś znowu nam się to zaciera. To jest właśnie ten rodzaj potworności, tak jak konflikty wszelkie rodzinne, które są tak trudne dla osoby postronnej do zrozumienia.
Trudniejsze, o wiele trudniejsze niż koleżeńskie.
Ależ oczywiście. I jak się na przykład weźmie pod uwagę to, że statystycznie żadna grupa etniczna, żadna narodowość nie jest tak związana więzami rodzinnymi, małżeńskimi jak Rosjanie i Ukraińcy. Po prostu z nikim nie ma tylu małżeństw mieszanych, tylu na przykład grobowców wspólnych rodzinnych, gdzie leżą Rosjanie, Ukraińcy, bo po prostu te narody były tak ze sobą związane poprzez dzieje. No to sobie można wyobrazić, jakie to jest straszne. Z iloma ja osobami nie rozmawiałam, którzy na przykład mają matkę Ukrainkę albo ojca Ukraińca. Więc nawet z takiego mojego nienaukowego researchu to wynikało, ale ja wiem, że to również wynika ze statystyk. Jak sobie to uświadomimy, to rzuca jednak inne światło na tą wojnę. Nie rozumiemy tego poziomu na przykład nienawiści, która występuje tylko wśród ludzi sobie gdzieś tam bliskich. I jest w tym rodzaj takiego jakiegoś potwornego smutku, że bardzo trudno sobie wyobrazić koniec tego konfliktu.
W tym zawodzie jest jakiś element misji. To po prostu po to jadę, żeby spróbować ich zrozumieć. To znaczy, czym oni się kierują, to znaczy, jakie są motywy ich, dlaczego oni to robią. Gdyż przekonałem się, moje doświadczenie wieloletnie mnie uczy, że bardzo wiele konfliktów, czy większość konfliktów współczesnego świata, bardzo wiele nienawiści, bardzo wiele wrogości, bardzo wiele złości, bierze się po prostu z naszej wzajemnej nieznajomości siebie.
Ostatnim etapem podróży Mai Wolny miała być wizyta na Białorusi. W styczniu tego roku pisarka wyruszyła z zamiarem odwiedzenia Pińska, rodzinnego miasta Ryszarda Kapuścińskiego, a także Mińska. Nie spodziewała się tego, co spotkało ją na przejściu granicznym w Brześciu.
Ciemno, późno, psy, latarki. Stanęłam tam przed tym okienkiem, ta strażniczka, to ona jakoś bardzo długo kazała mi się fotografować, patrzeć w kamerkę, bardzo długo ten mój paszport oglądała, gdzieś tam go wynosiła, kogoś tam wołała. Stoję, czekam i w końcu przyszedł jakiś człowiek wyższy rangą i z jakimiś dokumentami i odczytał mi po prostu jak wyrok, po rosyjsku wszystko. Dobrze, że znam język, bo tak to bym się naprawdę przeraziła. To był po prostu zakaz wjazdu na Białoruś przez 20 lat, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, tylko jakiś tajemniczy paragraf jakiegoś tajemniczego organu, o którym nikt nie ma pojęcia, to się nazywa KO Federacji Rosyjskiej, nikt nie wie, co to za KO. I powiedzieli mi tylko tyle, że, bo ja mówię, ale o co chodzi? To jest jakaś pomyłka. Walczyłam. Oni mówią, nie, o pomyłce to tutaj nie może być mowy. Ja mówię, ale no to co pan widzi w tym komputerze? Jeszcze próbuję, udaję głupią, bo to jest też taka strategia, udawanie głupiego. On mówi, ja nie mam pojęcia. To przyszło z Rosji. była pani w Rosji?
Czy tak się będzie kończyć twoja książka?
No na pewno to zatrzymanie i ten mój zakaz, który jest jakiś rekordowy zupełnie, bo potem Radio Wolna Europa, białoruska sekcja nagłośniła tą całą sprawę, bo to jest jakiś rekord absolutny. To mi daje nadzieję. Paradoksalnie ten wyrok olbrzymi, 20-letni, daje mi jakąś nadzieję, że skoro moja bardzo skromna przecież działalność tak bardzo jest w stanie tą władzę rozwścieczyć, tak bardzo rozsierdzić, żeby jakieś takie zupełnie nieprzystające, niewspółmierne kary wydawać, to może właśnie to jest jakiś kierunek, że tego się boją, że tu trzeszczy, tu trzeba naciskać, bo tu jest szansa, że poluzuje się. I tak sobie pomyślałam, że po prostu najlepsze, co mogę zrobić, to skończyć tą książkę, bo to jest właśnie ten kierunek. W tej wściekłości pokazano mi tak naprawdę, że robię coś bardzo dobrego, złego dla nich, a czyli dobrego dla sprawy, tak mi się przynajmniej wydaje. To jest dla mnie bardzo, bardzo wielka nadzieja, że jest tyle ciemności, lęku również po tamtej stronie, że przy jakimś umiejętnym zdiagnozowaniu, gdzie trzeba uderzać, to że jakby jest możliwe, żeby to jakoś pokonać z różnych miejsc, z różnych punktów. W tych właśnie ciemnościach na granicy białoruskiej zdałam sobie z tego sprawę.